Kurier Ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
A dzisiaj gościem Kuriera Ekonomicznego dr Maciej Szlinder, ekonomista, wykładowca akademicki, także działacz polityczny Partia Razem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I głos w dyskusji, która trwa od wielu miesięcy w Polsce, od wielu kwartałów, nie? To niedługo będzie od paru ładnych lat, czyli kwestia inflacji. Liberałowie, tacy ekonomiści, no bardziej klasycznym, chciałbym powiedzieć, nastawieniu do ekonomii, bardzo mocno, bardzo silnie apelują o kolejną podwyżkę stóp procentowych. Pan był kandydatem Lewicy do Rady Polityki Pieniężnej. Czy Rada powinna dać sygnał, kolejny sygnał, że dostrzega inflację, dostrzega rosnącą inflację bazową i chce z nią walczyć, czy to nie byłby dobry pomysł?
To nie byłby to zdecydowanie dobry pomysł, to znaczy nie manipulowaniem stopą procentową powinno się walczyć z dzisiejszą inflacją. Inflacja ma czynniki przede wszystkim zewnętrzne, związane z cenami energii, także z cenami żywności, natomiast ma także jeden czynnik wewnętrzny, ale właśnie nie wygramy stopami procentowymi. Tym czynnikiem wewnętrznym jest tak zwana spirala marżowo-cenowa. I to jest sytuacja, która jest bardzo wyjątkowa dla polskiego rynku, dla polskich cen. I ona wynika z tego, że przedsiębiorcy, różne firmy wykorzystują sytuację wysokich oczekiwań inflacyjnych i zwiększają właśnie marże. W ten sposób mogą podwyższać ceny i korzystać na tej sytuacji, mając wyższe zyski niż wcześniej. Także wiele przedsiębiorstw po prostu zyskuje na wysokiej inflacji. Stopa procentowa to jest akurat coś, co podnoszenie naprawdę nie jest dobrym pomysłem, bo po pierwsze od razu przenosi się ona chociażby kwoty kredytów, a więc uderza po prostu w kredytobiorców. No i także jest takim elementem hamującym ogólnie w ogóle gospodarkę. A więc to jest takie rozwiązanie problemu inflacji przez wpędzanie gospodarki w kryzys gospodarczy, co jest absurdalne, co jest bezsensowne, co jest wylanie dziecka z kąpielą, a nie rozwiązanie problemu.
Walczyć z tym, co już na Zachodzie nazywa się połączeniem chciwości i inflacji? Państwo ma te instrumenty, żeby patrzeć na marże i jakoś tutaj poprzez działania wobec firm, które czując, że mogą, podnoszą ceny, windując tym samym swoje własne zyski.
Tu jest kilka elementów, to znaczy na pewno można sięgać po różnego rodzaju narzędzia regulacyjne związane z regulowaniem cen. Podatek od nadmiernego wzbogacenia się, to był temat dyskutowany jakiś czas temu, w końcu zarzucony przez rząd, ale takie propozycje także były, to nie jest zły pomysł. No i też, co jest bardzo istotne, no pamiętajmy, że to nie jest tak, jak liberałowie mówią, że to płace napędzają inflację, bo dzisiaj udział płac w kosztach przedsiębiorstw maleje. Udział płac w PKB także maleje, więc płace nie są tym czynnikiem. Płace realne zresztą składają, one rosną mniej niż inflacja, co oznacza, że ta relacja władzy pomiędzy zatrudnianymi a pracownikami po prostu przesuwa się na stronę, pomiędzy zatrudniającymi a pracownikami przesuwa się na stronę zatrudniających. To oznacza, że państwo także powinno tutaj reagować w taki sposób, żeby wzmocnić właśnie pracowników kosztem zatrudniających.
Jeżeli takie są możliwości, to kiedy należy ich użyć, a może faktycznie wrócić do jakiegoś pomysłu podatku od nadmiarowych zysków? To w Polsce było dyskutowane w ramach propozycji europejskich, ale tylko od konkretnych sektorów, szczególnie od sektorów, które obracają źródłami energii.
Tak, to była ta dyskusja, która się odbyła. My tutaj uważaliśmy, że to jest zdecydowanie kierunek, który warto kontynuować i na pewno się tutaj zastanawiać i wprowadzić tego typu podatek. Na pewno też jest szereg rozwiązań takich bardziej konkretnych, które mają różny w czasie skutek, to znaczy na przykład można, tak jak proponujemy, zmniejszyć chociażby VAT na komunikację, na bilety komunikacji publicznej, komunikacji zbiorowej. Można próbować uniezależnić trochę naszą gospodarkę od cen energii po prostu poprzez inwestycje i transformację energetyczną. To jest z kolei w długim okresie. No i także należy walczyć zdecydowanie z monopolami, bo to, że dzisiaj ceny żywności, Polsce są zdecydowanie na tak wysokim poziomie. Także wynika chociażby z pewnej monopolizacji, chociażby jeżeli chodzi o sieci handlowe i dużych sprzedawców handlowych, którzy wykorzystują tę sytuację, w której te ceny nie są zależne od tego, ile tak naprawdę rolnik na końcu dostaje. Więc to są tego typu działania, które, no tak jak ceny komunikacji można tym VAT-em jakby szybko rozwiązać, no to kwestie oczywiście walki z monopolami, a już szczególnie oczywiście transformacji energetycznej są długofalowe. No ale to musimy wiedzieć. Natomiast trzeba też pamiętać, że w najbliższym czasie inflacja w ogóle będzie spadać. I inflacja na poziomie ogólnym, z uwagi na to, że teraz już będziemy się porównywać do tych miesięcy po wybuchu wojny, po inwazji Rosji na Ukrainę, więc ten wskaźnik po prostu będzie spadać. Ceny żywności także na surowców rolnych światowych również spadają. To się przełoży na zmniejszenie cen żywności, no ale to dopiero po jakichś 4, mniej więcej 5 miesiącach w Polsce, więc to nas czeka. Więc inflacja i tak będzie spadać. My powinniśmy po prostu przygotowywać gospodarkę na to, żeby w długim okresie być od różnego rodzaju czynników proinflacyjnych po prostu bardziej niezależni jako cała gospodarka.
A z drugiej strony mówi się, że istotne jest to, aby Polska zmniejszyła tą inflację do celu złożonego w polityce Narodowego Banku Polskiego, zanim przyjdzie kolejny impuls wzrostowy, zanim rozpocznie się kolejny cykl inflacyjny. Wiele osób mówi, że Polska nie zdąży, że my zaczniemy być może mieć podwyższoną inflację, nie tak jak teraz z poziomu deflacyjnego niemalże, ale z poziomu 3, 4, 5% inflacji.
Ważniejsze jest to, żeby uniezależnić się od tych czynników proinflacyjnych w długim okresie, czyli przede wszystkim zmniejszyć energochłonność polskiej gospodarki poprzez właśnie transformację energetyczną, zmniejszyć poziom monopolizacji polskiej gospodarki, zarówno w sektorze żywnościowym czy supermarketów, ale także na przykład w kwestiach mieszkań. Natomiast nie jakby tak bardzo skupiać się na tym, czy musimy wrócić do celu inflacyjnego, bo też tego celu długo nie będziemy mogli osiągnąć. To trzeba się na to przygotować. Ze względu na czynniki zewnętrzne nie da się realnie spodziewać, że cel inflacyjny będzie faktycznie zrealizowany. Musimy się przyzwyczaić do tego, że inflacja będzie jednak przez dłuższy czas po prostu wyższa. No i jakby jeżeli na siłę będziemy chcieli zbijać to inflację do poziomu celu, no to faktycznie możemy to zrobić tylko w taki sposób, który będzie dla całej gospodarki bardzo szkodliwy. Będzie szkodliwy dla rynku pracy, będzie szkodliwy dla rozwoju gospodarczego, dla inwestycji, będzie olbrzymim marnotrawstwem.
I będzie także kłopotem dla pracowników. Mamy kolejny miesiąc, kiedy prace realne spadają. W zasadzie sytuacja niespotykana od samych początków transformacji, od roku 90, 1900 oczywiście.
Tak jest, tak jest. No właśnie, płace realne spadają, jednocześnie marże nie. To znaczy, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której w tym kryzysie, wielowątkowym kryzysie gospodarczym, z którym mamy do czynienia, no jednak pracownicy znowu płacą największą cenę. To jest moment, w którym państwo musi stanąć po ich stronie, musi różnymi środkami po prostu wzmocnić pozycję pracowników po to, żeby płace realne nie spadały. I tutaj zarówno bezpośrednio, chociażby przez płace w sektorze budżetowym, po prostu zadbać o to, bo te w budżetówce również niewaloryzowane płace w związku z wysoką inflacją realnie spadają bardzo, bardzo szybko w wielu częściach sektora budżetowego, ale także poprzez mądre wzmacnianie związków zawodowych, co nie jest też kierunkiem, który ostatnio rząd jakoś specjalnie chętnie rozważa.
Co byśmy obserwowali, to panie doktorze, doktor Maciej Schindler, ekonomista, naszym gościem, to może będzie trudne pytanie, ale i nietaktowne, ale patrząc na spór wewnątrz samej Rady, gdzie mieliśmy trzech członków powołanych przez Senat, którzy optowali za znacznie bardziej dynamicznym, jedna z pań profesor nawet bardzo dynamicznym, bo 100 punktów procentowych podnoszeniu 100 procentowych, a pozycji przyjętej przez pana profesora Glapińskiego, to do której części Rady było panu bliżej? Do tej senackiej czy tej sejmowo-prezydenckiej?
Mnie z pewnością jest bliżej do tych rozwiązań, które jednak nie wyobrażają sobie, że można rozwiązać skomplikowane problemy gospodarcze właśnie takim prostym młotkiem, podnoszeniem stopy procentowej. To jest prymitywna ekonomia, to jest zabieranie się za skomplikowane problemy, naprawdę takie chirurgiczne, no po prostu prostymi narzędziami, i to jest szkodliwa ekonomia, więc nie ma znaczenia, skąd te osoby pochodzą i czyje poparcie miały, bo to jest rzecz absolutnie drugorzędna.
To trochę też pytanie pytanie do polityka diagnozy. Jednak, no bo Senat jest też w rękach, większość senacka opiera się także o głosy senatorów lewicy. No i tak się okazało, że ta większość z lewicą włącznie wybrała trzech dość, a miejscami niezwykle liberalnych polityków, którzy mieli jedno rozwiązanie, dynamiczne podnoszenie stóp i bardzo mocno krytykowali Glapińskiego za to, że on tą dynamikę powstrzymał na pewnym poziomie.
No umówmy się, że obecność akurat obecna lewicy w Senacie jest śladowa. Aktualnie został, o ile pamiętam, tylko pan senator Konieczny. W związku z tym no tutaj jakby nasz wpływ na to był w gruncie rzeczy żaden. Natomiast faktem jest, że oczywiście część liberalna, czy to Sejmu, czy Senatu, no bardziej zbliżona jest do myślenia właśnie takiego neoklasycznego ekonomii i takiego, w którym po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby gospodarkę schłodzić, jak to mawiał Leszek Balcerowicz, po to, żeby osiągnąć niższą inflację, co jest dla nich najważniejsze, a nie to, ile osób wyląduje na bezrobociu i jak wiele inwestycji czy też potencjału rozwoju naszego gospodarczego stracimy, bo to już jest dla nich rzecz drugorzędna. No dość wąskie to patrzenie na gospodarkę i na swoją rolę także w Radzie Polityki Pieniężnej, czy w ogóle w myśleniu o polityce gospodarczej i raczej szkodliwe.
Powiedział dr Maciej Szlinder, ekonomista, wykładowca akademicki, działacz partii Razem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Kurier ekonomiczny. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.